Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj witam również jako osobę towarzyszącą i realizującą program ojca Benedykta. Witam ojcze. Przed tygodniem, drodzy Państwo, anonsowałam dzisiejszy temat. Temat dzisiejszy to chłoniaki. Gościmy dzisiaj telefonicznie oczywiście dwoje gości. Czy już goście są z nami?
Pan profesor
Sebastian Giebel.
Dzień dobry.
Jest pan z nami. Bardzo serdecznie pana witam, panie profesorze. Zanim przejdziemy do omawiania tematu, to przekażę radiosłuchaczom, kim pan właściwie jest, oprócz tego, że jest pan lekarzem, a więc specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, transplantologii. Pracuje pan w Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest pan równocześnie przewodniczącym Polskiej Grupy Badawczej do spraw leczenia białaczek dorosłych, a równocześnie Polskiej Grupy Badawczej chłoniaków. To nie wszystkie tytuły, które pan posiada, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Nie chcę, wymieniam tylko niektóre, bo nie chcę przytłoczyć nas tutaj w studiu i radiosłuchaczy. I drugi gość nasz, pani Maria Szuba. Jest pani z nami?
Tak.
Pani Maria,
szczęść Boże, jestem.
Szczęść Boże, pani Mario, jest pani. Pani Maria jest przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Przebiśnik. Witam bardzo serdecznie. Zacznijmy naszą rozmowę od pana profesora, bo potrzebne nam są takie podstawowe informacje o chorobie, o której będziemy dzisiaj mówić, o chłoniakach. Panie profesorze, czym jest chłoniak?
Chłoniaki to choroby nowotworowe, wywodzące się z naszych komórek odpornościowych, czyli z układu chłonnego. Tych chorób jest tak naprawdę bardzo dużo, kilkadziesiąt różnych wariantów i mogą mieć bardzo różny przebieg. Niektóre z nich mają przebieg bardzo agresywny, rozwijają się szybko i mogą doprowadzić do śmierci nawet w ciągu kilkunastu tygodni. Inne natomiast mają charakter powolny, rozwijają się latami, przez długi czas o nich nie wiemy i mogą nawet nieleczone w ogóle nie wpływać na długość życia. Są też oczywiście warianty pośrednie, a więc to zróżnicowanie jest bardzo duże, jeżeli chodzi o przebieg kliniczny. Najbardziej typowym objawem chłoniaków jest powiększenie węzłów chłonnych. Te węzły chłonne mogą być wyczuwalne i takie okolice, gdzie jesteśmy sobie w stanie sami wyczuć powiększone węzły, to szyja, okolica natobojczykowa, pachy oraz pachwiny. Taki węzeł, jak ma wielkość 2 cm, 3 cm, jest stosunkowo łatwo wyczuwalny i najczęściej tak właśnie jest, że pacjenci sami sobie taką gulkę, taki guzek wyczują, to ich niepokoi, zgłaszają się do lekarza, lekarz mówi, że to jest przypuszczalnie węzeł chłonny i kieruje do dalszej diagnostyki. Te węzły zazwyczaj są niebolesne, twarde, w przeciwieństwie do węzłów chłonnych odczynowych w przebiegu chorób zapalnych.
No właśnie, przecież wtedy, kiedy jesteśmy przeziębieni, grypę mamy, czy jakiekolwiek inne przeziębienia, to wyczuwamy często na szyi jakieś grudki.
Tak, i to się zdarza bardzo często, zwłaszcza pod żuchwą bardzo często sobie możemy takie grudki wyczuć. One w przebiegu chorób zakaźnych są zazwyczaj tkliwe, bolesne, natomiast w przebiegu chłoniaków są większe, twarde i niebolesne.
Aha.
Natomiast te węzły chłonne mogą też się powiększać wewnątrz naszego organizmu, w klatce piersiowej czy w jamie brzusznej i wtedy bardzo długo tak naprawdę nie jesteśmy
nie
świadomi.
Wiemy o tym, że chorujemy, tak.
Dopiero jak choroba jest bardzo zaawansowana, wtedy może uciskać na przykład naczynia krwionośne czy drogi oddechowe. Kaszlemy, jest nam duszno, a jeżeli to jest brzuch, to może dawać objawy bólowe. Ale wtedy zazwyczaj rozpoznajemy choroby w dużo bardziej zaawansowanym stadium.
Panie profesorze, często jak mówimy o jakichś chorobach, to mówimy, że sobie zapracowaliśmy na chorobę, bo na przykład niezdrowo jemy, prowadzimy niezdrowy tryb życia, palimy papierosy. Czy chłoniaki mogą być spowodowane przez nas, naszym trybem życia?
Jeśli w ogóle, to w bardzo niewielkim stopniu. Dla większości chłoniaków nie wykazano żadnego związku pomiędzy stylem życia, czy tym, na co mamy wpływ, a ich występowaniem. W stosunku do niektórych wykazano, że niektóre infekcje mogą sprzyjać ich rozwojowi. No, typową jest infekcja wirusem HIV. W przebiegu zakażenia HIV dużo częściej dochodzi do występowania różnych chłoniaków, ale na to też nasz wpływ jest bardzo ograniczony. Należy przyjąć, że niestety wystąpienie chłoniaka jest zjawiskiem losowym i należy je odczytywać raczej jako pech niż jako coś, na co sobie w cudzysłowie zasłużyliśmy.
Mhm. A więc to moje pytanie, które chciałam zadać, kto najczęściej choruje, to jest tutaj właściwie bezzasadne, bo niepotrzebne, bo już pan odpowiedział, że chorujemy przypadkowo nieomalże, prawda?
Tak jest.
Tak. Panie profesorze, jakie jest leczenie? Czy ktoś, kto wyczuwa jakieś niepokojące objawy, właśnie te grudki na szyi, czy gdzie on powinien się zwrócić? Myślę, że najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, prawda? Ale czy jak to jest z diagnozą? Czy łatwo tę diagnozę postawić?
Tak, zazwyczaj pierwszy krok jest czyniony przez lekarza pierwszego kontaktu, który powinien zbadać, powinien te węzły chłonne zidentyfikować, opisać i jeżeli ma niepokój, że są to węzły faktycznie nowotworowe, chłoniakowe, takiego chorego skierować do hematologa. Natomiast diagnostyka w większości przypadków polega na tym, że taki węzeł trzeba usunąć chirurgicznie i poddać go badaniu histopatologicznemu. I wynik badania histopatologicznego jest podstawą rozpoznania. Czasem chłoniaki zajmują szpik kostny i te komórki są widoczne również we krwi. I wtedy nawet bez tego rozpoznania histopatologicznego jesteśmy w stanie chłoniaka rozpoznać na podstawie właśnie badania krwi i szpiku.
Tak. A jakie jest leczenie? Jakie jest podstawowe leczenie? Jakie są ścieżki leczenia?
To zależy od podtypu chłoniaka. Powiedziałem na początku, że dzielimy je na te bardziej agresywne i bardziej powolne. W przypadku chłoniaków agresywnych tutaj nie powinniśmy zwlekać i to leczenie powinno być oczywiście rozpoczęte jak najszybciej. I takim typowym leczeniem jest skojarzenie chemioterapii. To są takie leki, które są stosowane już od dziesiątek lat, zazwyczaj dobrze tolerowane, z immunoterapią przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciała monoklonalne są to takie cząsteczki białkowe, które potrafią rozpoznawać w sposób specyficzny cechy komórek chłoniakowych. To jest takie, możemy powiedzieć potocznie, serum, które podajemy pacjentowi dożylnie we wlewie i które rozpoznaje właśnie komórki chłoniakowe i je niszczy. Więc kojarzenie tej immunoterapii przeciwciałami z chemioterapią jest standardem postępowania u większości chorych na chłoniaki. Zwłaszcza te chłoniaki agresywne, gdzie musimy postępować bardzo dynamicznie. Natomiast w przypadku niektórych postaci chłoniaków powolnych, gdzie wiemy, że taka terapia mogłaby przynieść efekt, ale jednocześnie trudno jest doprowadzić do wyleczenia, a te choroby mogą przebiegać w sposób bardzo, bardzo łagodny, z terapii nie wszczynamy natychmiast. Przepraszam, czekamy i obserwujemy, jak ta choroba się rozwija, czy postępuje, czy też stoi w miejscu, czasem się cofa. I dopiero jeżeli osiągnie ona pewien stopień zaawansowania, jeżeli zaczyna dawać objawy, wtedy z taką terapią wchodzimy. Ona zazwyczaj jest też połączeniem przeciwciał z chemioterapią, ale zazwyczaj w formie łagodniejszej. I to jest nasza pierwsza linia leczenia.
Tak. Panie profesorze, ostatnio wyczytałam, już nie wiem już gdzie, o takiej nowym sposobie leczenia czy nowej terapii za pomocą własnych komórek układu odpornościowego. Jest to takie nowum w Polsce, na świecie. W Stanach Zjednoczonych już od kilku lat jest ta terapia stosowana w leczeniu, nie wiem, czy chłoniaków, czy w ogóle nowotworów krwi. Mógłby pan na ten temat coś powiedzieć?
Tak, pani redaktor ma zapewne na myśli terapię o nazwie CAR-T cells.
Tak, właśnie.
To jest taki obszar terapii, który w tej chwili najbardziej ekscytuje nie tylko hematologów, ale w ogóle onkologów. I spodziewamy się, że w niezbyt długiej perspektywie może zrewolucjonizować raczej nowotworów. Metoda polega na tym, że pobieramy od pacjenta jego własne komórki odpornościowe. Te komórki nazywają się limfocyty T. To są takie komórki, które normalnie tak naprawdę powinny nas strzec przed nowotworami, mają zdolność rozpoznawania i niszczenia ich. Ale u pacjentów zaawansowaną chorobą one są niewydolne, jest ich za mało i są one w takim stanie uśpienia, stąd niestety nie są w stanie tego nowotworu aktywnie zwalczać. Natomiast możemy je wydobyć z krwi stosunkowo łatwą metodą, stosując taki aparat, separator komórkowy. I następnie wysyłamy je do laboratorium, gdzie one zostają zmodyfikowane, zmienione. To znaczy, za pomocą specjalnych wirusów wprowadza się do ich wnętrza, do ich DNA, gen, który jest matrycą, na bazie której wykształca się białko, dzięki któremu ten limfocyt będzie potrafił na nowo rozpoznawać komórki nowotworowe. W dodatku w tym laboratorium te komórki się stymuluje, pobudza, sprawia się, że stają się one agresywne, chętne do walki. I po takiej modyfikacji genetycznej te komórki wracają do ośrodka leczącego i są podawane pacjentowi w formie dożylnej. One w organizmie, we krwi rozchodzą się i są w stanie rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe. To jest metoda, o której świat naukowy myślał już od bardzo długiego czasu, ale przez długie lata nie było technicznych możliwości, żeby takie procedury przeprowadzić. Natomiast w XXI wieku to stało się możliwe i w ciągu ostatnich kilku lat zostały przeprowadzone badania, które udowodniły skuteczność tej metody u ludzi. Na razie dotyczy to niektórych jednostek chorobowych, niektórych podtypów chłoniaków oraz ostrej gałki limfoblastycznej.
Czy ta metoda jest dostępna w Polsce?
Ta terapia była do tej pory zastosowana u 8 pacjentów w Polsce. W początkowym okresie firma farmaceutyczna, która wykupiła patent tej technologii, udostępniła to pacjentom za darmo, natomiast w tej chwili niestety takiego dostępu nie ma. Póki co ministerstwo nie zdecydowało się jeszcze na odjęcie tego leczenia refundacją.
Aha, finanse tutaj.
Główny argument jest argumentem finansowym, bo niestety właśnie. Jest to terapia bardzo droga, jest w takiej formie komercyjnej. Ten koszt przekracza grubo 1 000 000 zł.
Panie profesorze, gdyby pan mógł jakoś tak dokonać oceny, porównać możliwość leczenia chłoniaków w Polsce, a pan ma przecież bardzo duży ogląd metod leczenia w świecie, na jakim poziomie my jesteśmy?
Jeżeli chodzi o taki podstawowy standard, czyli leczenie pierwszej linii, to leczenie od momentu rozpoznania, to dysponujemy prawie takimi samymi możliwościami jak nasi koledzy w innych krajach Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Pewne różnice dotyczą postaci opornych i nawrotowych, czyli takich sytuacji, kiedy ta pierwsza linia leczenia jest nieskuteczna i pierwsza bądź więcej linii leczenia jest nieskutecznych i musimy sięgać po takie terapie ratunkowe. I tutaj właśnie przykład tej terapii CAR T-cells jest bardzo adekwatny, bo jest to leczenie, które jest zarejestrowane, jest stosowane na świecie u pacjentów, u których właściwie nie ma innych metod i wiadomo, że nic innego nie jest w stanie im pomóc. I taka terapia w Polsce póki co nie jest osiągalna. Muszę zaznaczyć, że to się może zmienić, dlatego że ministerstwo za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych ogłosiło konkurs o wartości 100 milionów na prowadzenie badań i rozwój tej terapii w oparciu o polską myśl naukową. Ten konkurs niebawem będzie rozstrzygnięty i jedno z konsorcjów, które się ukonstytuowało, składające się z szeregu szpitali i uniwersytetów medycznych, taki konkurs wygra. I będzie miał 6 lat na to, żeby taką terapię w Polsce opracować, od początku do końca w Polsce opracować i zaproponować polskim pacjentom. Wiem, że będzie to na pewno dużo, dużo tańsze w porównaniu z tym, co jest obecnie dostępne komercyjnie.
A więc jest pan dobrej myśli?
Jak najbardziej. Ja jestem zawsze optymistą i myślę, że powinniśmy robić wszystko, żeby do tej elity światowej móc dołączyć.
Tak, dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Chciałabym teraz przejść do może takiej drugiego zagadnienia, które wiąże się ze zdrowieniem naszym, do tych mocy, siły która tkwi w samej osobie chorej, bo oprócz farmakoterapii jest ważna postawa chorego i jego siła, prawda? Co pan na ten temat? Czy mógłby pan, oczywiście, że to jest no, takie banalne, co mówię w tej chwili, bo przecież to jest wiadomo, że nasza siła wpływa na nasze zdrowienie.
Ja myślę, że przede wszystkim nasza postawa powinna się przejawić w dbałości o badania profilaktyczno-przesiewowe. Czyli powinniśmy korzystać z tych programów, które zaproponowało państwo nieodpłatnych, czy poddawać się badaniom w przypadku kobiet mammografii, wymazując szyjki macicy, w przypadku obu płci kolonoskopii, po to, żeby te najczęstsze nowotwory jak najszybciej były wykryte. I to jest tak naprawdę najważniejsze, jeżeli chodzi o naszą postawę prozdrowotną. Natomiast jeżeli już ten nowotwór się rozwinie i trzeba poddać się leczeniu, to z punktu widzenia mojego, czyli lekarza, najważniejsze jest to, żeby pacjent wierzył w to, że jesteśmy w stanie mu pomóc, ale co za tym idzie, poddawał się tej terapii, którą proponujemy. To jest postawa, która w dużej mierze zależy od nas samych, czyli od lekarzy, dlatego że my musimy w pacjencie wzbudzić zaufanie i wzbudzić w nim tę wiarę w sukces. A prawdopodobieństwo sukcesu w przypadku wielu chorób jest bardzo duże. Jeżeli mówimy o chłoniakach, to myślę, że około połowy pacjentów z chłoniakami jesteśmy w stanie wyleczyć pod warunkiem, że ta terapia będzie prowadzona optymalnie i konsekwentnie, co w dużej mierze zależy właśnie od pacjenta.
Tak, no ale co jest ważne w tym kontakcie lekarz? Pan mówi, lekarz-pacjent, bo pan mówi o wzbudzaniu nadziei, ale jak tę nadzieję wzbudzić, kiedy często jest tak, że pacjent żyje w stresie, będąc w szpitalu jest w stresie i no oczekiwałby może jakiegoś specjalnego zajęcia się, nie tylko od strony takiej farmakologicznej, ale też może psychologicznej, takiej ludzkiej.
To prawda. Oczywiście pewne umiejętności w tym zakresie powinien mieć personel lekarski, ale też pielęgniarki, właściwie wszyscy, którzy mają kontakt z pacjentem. Ale to jest kwestia pewnej predyspozycji. Mam świadomość, że no niektórym lekarzom łatwiej przychodzi rozmowa z chorym i to wzbudzanie zaufania i wzbudzanie nadziei, innym trudniej. Natomiast oddziały onkologiczne czy hematologiczne, tam gdzie trafiają pacjenci z nowotworami, powinny zapewniać również profesjonalną usługę psychologiczną, czyli powinien być tam zatrudniony psycholog kliniczny. Tak jest u nas w Gliwicach, natomiast no nie jest to póki co jeszcze standardem we wszystkich ośrodkach w Polsce.
Panie profesorze, dziękuję za to, co do tej pory pan pozostaje z nami jeszcze w dalszym ciągu. Będziemy rozmawiać teraz o takiej możliwości wzbudzania tej siły w pacjencie poprzez samopomocowe grupy pacjentów. Dlatego chciałabym teraz poprosić do mikrofonu panią Marię Szubę, która jest przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Przebiśnik. Pani Mario?
Tak. Reprezentuję Stowarzyszenie Przebiśnik, bo ona ma troszeczkę dłuższą nazwę. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki.
Tak.
Nasze stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilkunastu osób, pacjentów, przeważnie kliniki hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ta grupa przeszła szczęśliwie cykl leczenia i chciała podzielić się tą siłą, którą zyskali walcząc z tą chorobą, z innymi pacjentami, wesprzeć ich już na samym początku, gdy stawiana jest diagnoza, być z nimi w czasie procesu leczenia, ale również być z nimi, kiedy ten proces leczenia się zakończy. I też zachęcać ich do tego, żeby tymi swoimi przeżyciami, tą siłą, którą musieli w czasie choroby zgromadzić, mogli podzielić się z innymi. To naprawdę daje efekty. Bo sama diagnoza jeszcze do tej pory jest traktowana jako wyrok. A jest to diagnoza, tylko diagnoza lekarska, i pacjent, tak jak pan profesor powiedział, powinien zaufać lekarzowi. Oczywiście, bo tutaj będzie zaopiekowany w sposób profesjonalny i na pewno zostanie mu zaproponowane najlepsze leczenie, jakie u nas w Polsce jest możliwe. Ale jeszcze ten drugi aspekt, czyli to wsparcie drugiego człowieka. I ja ze swojego doświadczenia straty w stowarzyszeniu, które działa od 2008 roku, już wielokrotnie spotkałam się z osobami, które przyszły na nasze spotkania stowarzyszeniowe przerażone, nie wiedzące, co mają robić. Byli to zarówno pacjenci, ale byli też członkowie rodziny, którzy chcieli wesprzeć bliskich. W tym trudnym czasie nie wiedzieli jak, bo chory się zamknął, sobie nic nie mówił, nie dzielił się swoimi lękami. I widziałam po 2 godzinach spotkania, kiedy ta osoba wychodziła ze spotkania nawet z uśmiechem na twarzy.
Spokojniejsza, spotkała się,
tak?
Odblokowana jak gdyby.
Oczywiście, dlatego, że ona spotkała się z osobami, które chorobę pokonały. Więc już widziała tą nadzieję, że dlaczego ona ma z tego nie wyjść w taki sam sposób, czyli leczenie zakończy się szczęśliwie. I dlatego my w swojej działalności do opieki medycznej, jaką otrzymują chorzy, pragniemy dodać wsparcie i przyjaźń osób złączonych tym samym doświadczeniem życiowym, doświadczeniem choroby. I dlatego też staramy się kontaktować z tymi chorymi w taki sposób, że umożliwiamy im rozmowę z osobą wyleczoną na ten sam typ chłoniaka. Bo przecież, tak jak pan profesor powiedział i pani redaktor, czy najistotniejszą sprawą w drodze ku wyzdrowieniu jest dawanie nadziei, bez której nie można mówić o mobilizacji pacjenta do podjęcia trudu terapii. A tą nadzieją jest właśnie poparta świadectwem, to świadectwo osób wyleczonych, których liczba w Polsce systematycznie wzrasta, ponieważ mamy coraz lepszą diagnostykę oraz dostęp do nowoczesnych metod terapii, ale kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo ważny w procesie zdrowienia i w pozyskiwaniu tej wewnętrznej siły, którą mamy w sobie. Ta siła jest w nas, ale musimy uwierzyć w to, że będziemy wyleczeni, musimy zaufać lekarzowi.
Pani Mario, to co pani powiedziała do tej pory, to jest takie właściwie oczywiste, ale czy wasze stowarzyszenie, czy te grupy samopomocowe, bo wy chyba nie jesteście jedyną grupą taką społeczną, samopomocową, która wspiera osoby chore na choroby, na nowotwory krwi. Są jeszcze inne, zdaje się.
Oczywiście to są różne fundacje, stowarzyszenia hematologiczne, hemato-onkologiczne. Tak. Drugim stowarzyszeniem, które się też skupia przede wszystkim na chłoniakach, jest Stowarzyszenie Sowie Oczy z siedzibą w Warszawie.
Tak.
Ono powstało jako pierwsze. Myśmy się uczyli jakby tego wszystkiego od tego stowarzyszenia, od pani doktor Elżbiety Lamski, z którą współpracujemy od wielu lat. I jakby się wspieramy i w kampaniach edukacyjnych, i w tych takich doświadczeniach, z którymi się spotykamy na co dzień, ponieważ pacjenci trafiają do nich i trafiają do nas, więc na pewno pacjenci mogą to wsparcie otrzymać, muszą po prostu poszukać takich grup z pobliżu zamieszkania. Jeśli się zwrócą do nas i mieszkają w dużej odległości, to my poszukamy też takiej grupy wsparcia, żeby ten pacjent i jego rodzina nie byli sami w doświadczeniu choroby.
Pani Mario, chciałam spytać, bo powiedziałam, że to, co pani powiedziała, jest takie dość oczywiste, bo różne grupy wsparcia są tworzone wśród różnych pacjentów z różnymi schorzeniami. Taką chyba podstawową grupą wsparcia pomocową to są grupy anonimowych alkoholików, ale to chciałam zapytać, na ile wasze stowarzyszenie, czy te grupy wsparcia samopomocowe, te stowarzyszenia, fundacje, na ile one również mogą pomóc pacjentom w kontakcie ze służbą zdrowia, bo to jest przecież bardzo ważne.
Możemy pomóc w ten sposób, że jakby mamy tą wiedzę troszeczkę większą, szerszą, o środkach leczenia, o specjalistycznych.
A więc informacja.
O środkach. Tak, informacja i edukacja. Bo pacjent tak naprawdę jest porażony diagnozą. On nie wie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Niby ścieżka, tak jak pan profesor już wspomniał, prosta, ale jednak pacjent jest przerażony. I nawet zwykły telefon informujący, że można do tego szpitala się udać, czy taka droga jest, zaczynamy od lekarza pierwszego kontaktu, już bardzo wiele znaczy dla pacjenta, bo on już jest poinformowane, więc już nie błądzi. Pacjenci teraz są bardzo wyedukowani, edukują się w internecie. Nie zawsze ta wiedza jest wiedzą odpowiednią, bo czasem jest wiedzą jeszcze bardziej przerażającą, bo dowiedzą się wszystkiego, tego co tak naprawdę nie powinni wiedzieć, mając już zaufanego lekarza, którego obdarzają zaufanie, mają zaproponowane konkretne leczenie, oni jeszcze szukają. I czasami, ja to wiem z doświadczenia w pracy z pacjentami, że szukają jeszcze wsparcia innego poza zaproponowaną terapią, która niejednokrotnie może być szkodliwa, ale edukują się właśnie w internecie, szukając różnych artykułów, nie zawsze prawdziwych. Więc tu też nasza rola jest taka, żeby tego pacjenta właściwie ukierunkować, żeby mu powiedzieć, gdzie powinniśmy się leczyć, u jakiego specjalisty, co się może wydarzyć na tyle, ile nam pozwala nasza wiedza, bo nasza wiedza tych wszystkich zrzeszonych osób jest wiedzą, którą nabyliśmy w czasie zetknięcia się z chorobą. Oczywiście się też edukujemy, staramy się być na bieżąco, mamy kontakty z lekarzami prowadzącymi, ponieważ jest to niezbędne, żeby tego pacjenta zaopiekować w sposób profesjonalny, jeśli możemy o tym mówić ze strony stowarzyszenia, które tych pacjentów zrzesza.
Tak, ale myślę, że oprócz tego dobra, które płynie z pracy stowarzyszenia dla pacjenta, dla jego rodziny, to również są pewne dobro dla lekarzy, prawda? Mówiła pani przed chwilą, że kontaktujecie się jednak z lekarzami.
Tak, i jakby prosimy lekarzy prowadzących, z którymi mamy kontakt, żeby wskazywali, że istnieje takie stowarzyszenie, żeby ten pacjent wiedział, że wychodząc z gabinetu, mając wiele wątpliwości, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Już nie mówię tutaj o farmakologii, tylko po prostu o radzeniu sobie z emocjami, ze strachem, niepokojem. Tak. To żeby po prostu państwo lekarze kierowali te osoby do nas i my będziemy też wspierać ten proces leczenia przez to, że będziemy z tymi ludźmi rozmawiać i pokazywać, że tą chorobę można przejść. W jaki sposób to dzielimy się doświadczeniem, które już mamy za sobą. To naprawdę przynosi efekty, bo ludzie do nas potem dzwonią i mówią, że już są po zakończonym leczeniu. Stają się sympatykami stowarzyszenia. Chcą się jakby też dzielić tym darem, który oni otrzymali, bo tą siłę nabyli, z tą chorobą sobie poradzili. Więc to jest taka nasza rola, którą sobie bardzo cenimy.
Dobrze byłoby, żeby to było takie obopólne działanie, wielostronne, prawda? Tak, służba zdrowia i stowarzyszenie,
tak.
Prawda?
Pani Mario, bardzo ważne.
Ponieważ już jest godzina 13:27, za chwilę oddamy głos radiosłuchaczom, ale chciałam jeszcze zapytać na dzisiaj. Pan profesor mówił o tych możliwościach leczenia, o leczeniu w Polsce. Natomiast z waszego punktu widzenia, jak to leczenie, jakie ono jest?
Nasza rola jest taka, żeby po prostu wspierać pacjenta w leczeniu i ukłon w stronę ministerstwa i wszystkich osób decydujących, żeby ten pacjent był najważniejszy, żeby standard leczenia pacjentów Polski był jak najlepszy, żebyśmy mogli być właśnie, tak jak pan profesor powiedział, żeby to leczenie było na takim etapie z innych krajów Europy Zachodniej, żeby tego pacjenta wesprzeć. Teraz mamy COVID-19, więc co może pacjent powinien być jak najlepiej zaopiekowany, spędzać jak najkrócej, być jak najkrócej
w szpitalu,
żeby ta placówce, żeby ta terapia była bezpieczna, krótkotrwała, skuteczna, więc w Polsce mieliśmy, mówię to z przykładu listu pacjentów, które w ostatnim czasie się pojawiły, ale też naszej aktywności w tej sprawie, terapie podskórne. One w tym momencie dla pacjentów są jak najlepszą formą leczenia. Oczywiście nie dla wszystkich pacjentów, ale dla tych, którzy mogliby z tego skorzystać, to jest terapia bardzo ważna i bardzo potrzebna. Niestety ta leczenie podskórne, ta forma terapii nie znalazła
się. Ale o co chodzi? Proszę powiedzieć dwa słowa.
Na liście refundacyjnej. Lek może zostać podany nie przy postaci wlewu dożylnego, tylko po prostu w formie zastrzyku. Zastrzyk trwa kilka minut.
I pacjent idzie do domu.
I pacjent idzie do domu. Tak. Ja mam tutaj taki bardzo rozpaczliwy list pacjenta, który nie interesował się tą terapią, ponieważ on przychodził na zastrzyk do swojej poradni i nagle okazało się teraz, że nie dostanie zastrzyku, tylko będzie to wlew dożylny i pisze, że spędził na oddziale 9 godzin, a samo podanie leku wlewem dożylnym trwało 5,5 godziny. I cały czas był monitorowany przez lekarzy i pielęgniarki, a jak dostał zastrzyk, był tylko kilkanaście minut na oddziale. Więc już jakby pacjent jest zaniepokojony, co się dzieje. Na pewno jest ta terapia dla niego bezpieczniejsza, nie ma kontaktu z innymi osobami. Pewnie też jest tańsza, bo nie musi być zaangażowany personel przez tyle godzin. To już jest jakby wiedza taka bardzo, bardzo konkretna. Może nie do końca my jako stowarzyszenie dysponujemy tą wiedzą, ale na pewno byśmy chcieli, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do tej
terapii. Czy Pani Mario, czy Wy jako stowarzyszenie, czy inne stowarzyszenia zainteresowane tym rodzajem leczenia, czy występowaliście do, nie wiem, do ministra zdrowia w tej sprawie?
Tak. Podjęliśmy takie działanie, bo mamy taką możliwość, zresztą pozostajemy we współpracy i dialogu z Ministerstwem Zdrowia od wielu lat, właśnie po to, aby nasi polscy pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do nowoczesnych terapii. I zwracaliśmy się z takim apelem, ponieważ kończyła się refundacja na tą terapię i prosiliśmy, przedstawialiśmy argumenty z perspektywy pacjenta, też systemu, żeby ci pacjenci tą terapię nadal mieli refundowaną. Niestety nie udało się, ale będziemy dalej jakby podejmować działania, które może dadzą taki efekt, że ta terapia znów wróci na listę refundacyjną. Tak bardzo byśmy tego chcieli, bo skoro polski pacjent już miał dostęp do tej terapii, to dlaczego znowu nie ma?
Spytamy może pana profesora, czy właśnie chciałby na ten temat wypowiedzieć.
Ja mam nadzieję, że jest to problem przejściowy, bo rzeczywiście przez długi czas ten lek w formie podskórnej był refundowany, był dostępny. I naraz wraz z początkiem września z tej listy refundacyjnej zniknął. Tutaj zapewne też są jakieś ekonomiczne uwarunkowania, dlatego że w tym roku stały się dostępne dożylne odpowiedniki tego leku, które są zapewne istotnie tańsze od tej formy podskórnej. Natomiast to, co powiedziała pani prezes, jest istotne, że nawet analiza czysto ekonomiczna musi brać pod uwagę nie tylko samą cenę leku, ale także koszty osobowe, koszty zaangażowania.
No i cały kontekst przecież, prawda?
I cały kontekst. Tak. Nie wspomnę oczywiście o jakości życia, o komforcie pacjenta, która jest tutaj nieporównywalna. No to prawda. Trzeba też powiedzieć, że bo te terapie są realizowane na tak zwanych oddziałach chemioterapii dziennej. Wydolność tych oddziałów chemioterapii dziennej jest ograniczona, czyli liczba pacjentów, czyli liczba terapii, którą są w stanie podać w ciągu jednego dnia, jest ograniczona czasem i personelem oraz liczbą łóżek, czy tych foteli właściwie, na których to jest podawane. I w sytuacji, kiedy zamiast w ciągu kilku minut zrealizować taką terapię podskórną, musimy podawać wlew dożylny, który trwa kilka godzin, to siłą rzeczy dostępność do tych oddziałów chemioterapii dziennej jest mniejsza i część tych leczeń musi być realizowane na oddziałach szpitalnych, co znowu generuje z jednej strony koszty, a z drugiej strony dyskomfort pacjenta. Także wierzę w to, że ten problem ma charakter przejściowy i że te terapie podskórne jednak wrócą na listę refundacyjną i staną się ponownie dostępne.
Tak, dziękuję bardzo, oby. Drodzy Państwo, dziękuję moim gościom na tę chwilę. Za chwileczkę będziemy rozmawiać z radiosłuchaczami, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o chłoniakach. Naszymi gośćmi są pani Maria Szuba, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia jeszcze tam coś dalej, jest Przebiśniek. Pani Mario, Przebiśniek to dlaczego taka nazwa?
Bardzo długo zastanawialiśmy się, jak nazwać nasze stowarzyszenie. Ale ten niepozorny, piękny, ale delikatny kwiatek co roku przedostaje się przed warstwę śniegu.
Ale bardzo silny, właśnie, przez
bardzo
śnieg.
Bardzo silny.
Tak.
Nic nie jest w stanie zapobiec temu, żeby ten kwiatek nie zakwitł. Bardzo wczesną wiosną. Czasami jeszcze nawet nie myślimy o wiośnie, a przebiśniki już są.
I właśnie a więc podkreślacie tą nazwą siłę pacjentów?
Siłę.
I potrzeba siły.
Tak. Tak. Jest to symbol wytrwałości i siły w czasie choroby, zarówno dla pacjenta, jak i bliskich, bo choruje cała rodzina. I ten właśnie niepozorny, piękny kwiatuszek jest symbolem naszego stowarzyszenia, ale też symbolem tej takiej wytrwałości, siły, którą pacjent powinien mieć i nadziei na wyleczenie. I chcieliśmy właśnie w ten sposób
Pani Mario, pokazać. Ponieważ czas nam szybko umyka, jest godzina już 13:35 minut, a więc Pani Maria Szuba, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Przebiśnik oraz Pan Profesor Sebastian Giebel, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, transplantologii i dalsze jeszcze tytuły. Teraz dziękuję Państwu za to, co do tej pory. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Ja podam telefony, a w międzyczasie posłuchamy piosenki. Nasze telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 to numer kierunkowy, 655 23 33 i 655 23 66.
Przed katedrą w Mediolanie nie powiem buongiorno nikomu. Gołębie przymierają głodem na piazza del Duomo. Na piętrach La Scali nie słychać już nawet echa. Po ostatnią wieczerzę w kolejce czekać nie trzeba. A na dworcu centrale ja nie piję już kawy normale. Cappuccino odcień ma szary i brioche nie smakuje mi wcale. Dziewczyny w wiosennej spódnicy nie zobaczę na mojej ulicy. A marcowe ogrody pomimo pogody nie kwitną już niczym. Z nikim się nie spotykam, niczego nie dotykam. Jak tylko potrafię, to niczym też nie oddycham. Z nikim się nie spotykam, niczego nie dotykam. Bo w czasach zarazy nie gra muzyka. Pastelowe witraże rozszczepiają słoneczne promienie. Pod osłoną kolumnat próbują chować się cienie. Bez chóru, organów, bez kadzideł, bez
słowa, Panie profesorze?
Bez udziału.
Halo? Człowieka. Panie profesorze? Halo? Halo? Halo?
Ej, przepraszam, muszę zmienić miejsce, bo tutaj...
Tak? Tak? Halo? Halo? Ojej, mamy jakieś problemy. Halo?
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja witam pani Basiu i witam gości. I coś słychać.
Tak, dobrze panią słyszę. Ja dobrze panią słyszę.
Teraz, proszę pani, ja chciałam powiedzieć tak, że tu nie jest problem w leczeniu, w różnych terapiach. Problem polega na tym, że my rocznie zjadamy 2 kilogramy różnych substancji trujących.
Proszę pani, halo. No. Halo. Pan profesor, spytałam celowo pana profesora, czy chłoniaki zależą od naszego trybu życia. Pan profesor powiedział, że w minimalnym stopniu. A więc może nie w tym momencie, bo czasami mówimy w naszych audycjach o wpływie trybu życia na chorobę, ale akurat tutaj może skupimy się dalej na piosence, proszę ojca. Profesor? Halo?
Tak, tak, jestem.
Panie profesorze, słyszał pan początek piosenki? Coś panu to przypomina? Ja powiem, może panu profesorowi jakoś tak, może nie wypada, nieskładnie powiedzieć, że ta piosenka Katedra w Mediolanie jest autorstwa pana profesora. Napis, jak państwo słyszeli, może jeszcze ojciec odtworzy drugi fragment piosenki, bo ona jest, słowa są bardzo znaczące.
Tak, to jest piosenka, którą napisałem, tutaj tekst napisałem w marcu tego roku, wtedy, kiedy docierały do nas te najbardziej dramatyczne obrazy z Włoch. Które te obrazy bardzo mnie poruszyły również dlatego, że na początku swojej kariery odbywałem 5-miesięczny staż we Włoszech, w Pavii, to jest niedaleko Mediolanu, i mam do tych miejsc ogromny sentyment. I pomyślałem, że trzeba napisać coś, co pozostanie jako taki hymn, a zarazem świadectwo tych czasów, świadectwo nie tylko historyczne, ale także emocjonalne. Coś, co będzie nas ruszało i co zostanie w pamięci na długie lata, kiedy mam nadzieję zapomnimy już o tej epidemii na co dzień. Ta piosenka powstała wraz z moim zespołem. Jestem wokalistą zespołu Autenticos i staramy się, żeby dotarła do jak największej liczby słuchaczy, wierząc w to, że rzeczywiście czekać jest wartościowy i od strony formy również chcieliśmy się ją podzielić. Trafiła na kilka list przebojów, osiągając sukcesy na YouTube. Jest dostępny teledysk. Zachęcam wszystkich do zapoznania się.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym miała takie pytanie do pana profesora. Czy taki chłon jak może być na stronie głosowej? Mogę zapłać.
Dziękujemy pani bardzo i pozdrawiamy panią serdecznie. Panie profesorze, czy słyszał pan pytanie?
Proszę, może powtórzyć, może pani redaktor zechciała powtórzyć.
Pani radiosłuchaczka nasza spytała, czy chłoniak może być również umiejscowiony na strunie głosowej.
Teoretycznie tak, ale zdarza się to niezwykle rzadko. I w pierwszej kolejności należałoby szukać jednak innych przyczyn chrypki. Co powinien rozstrzygnąć, tak naprawdę powinno to rozstrzygnąć badania rentgenologiczne. Ja w swojej karierze spotkałem się bodaj raz z takim umiejscowieniem chłoniaka, ale nie było ono jedyną lokalizacją. Zazwyczaj wtedy też są powiększone węzły chłonne w innych okolicach.
Tak, dziękuję bardzo, a panią kierujemy do lekarza po prostu, do laryngologa. Drodzy państwo, w studiu gościmy pana profesora Sebastiana Gebela, hematologa, oraz panią Marię Szubę, przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Przebiśnik. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zabrać głos.
Bardzo, bardzo prosimy. Słuchamy panią.
Tak, a propos tego prawie że bez głosu pacjentki, która dzwoniła, no ja niestety jestem ofiarą właśnie takich zmian na strunach głosowych, które doprowadzają właśnie do takich objawów, jak to właśnie u tej pani, jak ta pani zademonstrowała. Oczywiście, że do laryngologa i prawdopodobnie tam ma te polipy, tak jak ja miałam, polipy na strunach głosowych. No dzisiaj polipy to mamy i w przewodzie pokarmowym, no wszędzie bluzówki, tam się polipy robią, bo to są procesy zwyrodnieniowe. Ale chciałam też zapytać pana profesora, bo dopiero teraz właściwie zaczęłam słuchać.
Bo mówimy o chłoniakach.
Był też telefon takiej pani, która mówiła o tych toksynach, o tych szkodliwościach, które mamy w jedzeniu, w wodzie i w powietrzu. No ja do pana profesora, no panie profesorze, przecież układ limfatyczny odpowiada za zdrowie człowieka, bo przecież to właśnie układ limfatyczny, wątroba też, ale jak chodzi o oczyszczanie organizmu, detoksykację, jeżeli lekarz biologiczną ma wiedzę i podchodzi biologicznie do pacjenta. No niestety, dzisiaj medycyna dehumanizuje się i odchodzimy od biologii, tylko farmakologia.
A jakie jest pytanie do pana profesora?
Nie. No jak już jest ten rak, to oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli zadbamy o układ limfatyczny od dziecka, to naprawdę nie dochodzi. Nie dochodzi do procesów nowotworowych.
Proszę pani, halo? No,
ale chwileczkę, ja muszę dokończyć.
Ale
pani
proszę,
Kasiu.
Oczywiście, ale proszę jakoś tak tę swoją wypowiedź skonsolidować, żeby pan profesor wiedział, na jakie pytanie odpowiedzieć. Halo? Halo? Panie profesorze?
Czy mam się wypowiedzieć?
Tak, proszę.
W tym kontekście? Oczywiście pani ma rację, że czynniki środowiskowe generalnie wpływają na nasz organizm. W odniesieniu do wielu nowotworów ten wpływ jest niemal oczywisty. Tak jak w przypadku palenia tytoniu i ryzyka raka płuc, tak jak szereg toksyn może spowodować, czy sprzyja rakowi wątroby, czy rakowi przewodu pokarmowego. W przypadku chłoniaków tak naprawdę to, co wiemy na pewno, to, że przewlekła stymulacja poprzez czynniki infekcyjne, czyli przewlekły kontakt z jakimiś bakteriami czy wirusami, taki wpływ może mieć. W odniesieniu do innych obciążeń środowiskowych, no ta wiedza jest dużo mniej udokumentowana. Pewnym wyjątkiem jest promieniowanie jonizujące. To wiemy na przykładzie katastrof, które miały miejsce w czasie katastrof, ataków II wojny światowej. Osoby, które były w szeroko rozumianym polu rażenia bomb atomowych, później częściej zachorowywały na pewne rodzaje białaczek i chłoniaków. No ale to jest sytuacja stosunkowo rzadka. Natomiast zgadzam się w pełni z panią co do tego, że należy organizm dbać od najmłodszego, od najwcześniejszego okresu życia. Aczkolwiek ta dbałość o układ odpornościowy jest stosunkowo trudna do zdefiniowania.
Tak. Dziękuję panu bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Barbaro, ja mam takie pytanie. Ja jestem po leczeniu chłoniaka grudkowego, G1, kreska 2. Nie wiem, czy dalej mam mówić moją diagnozę.
Może proszę jakoś sformułować pytanie do pana profesora.
Miałam 5 chemii. Co druga chemia nie umiałam brać, bo miałam przy otrzymaniu chemii zapalenie przewodów nerkowych. I szósta chemia już nie dostałam. W każdym bądź razie miałam PETA, który po prostu pozostawił dwa, bo był duży ten guz, ten grudkowaty chłoniak, jak pół masła, a potem było na 245, to znaczy chyba milimetrów i 1 centymetr. I pan doktor powiedział, że on się już chłonie. Właściwie 3 miesiące będzie teraz, jak w październiku, i mam się zgłosić do lekarza w Katowicach na wizytę. Prawdopodobnie, że jeszcze będę miała dalsze leczenia.
Proszę pani, a jakie jest pytanie do pana profesora?
Czy mogę przejść operację, bo w obecnej chwili załatwiłam sobie w Matce Polsce operację na macicę, bo mówią, że z tego powodu jest to zapalenie przewodów nerkowych. Czy mogę niby po leczeniu to jest, ale chyba jeszcze będę miała przez 2 lata. Nie wiem, co podawane. Czy mogę się zapytać, czy jeszcze będę miała chemię podawaną?
Prosimy, dziękujemy pani bardzo, a pana profesora prosimy o odpowiedź, chociaż nie leczymy przez...
Nie leczyłem przez telefon. No i to wymaga jednak konsultacji specjalistycznej, żeby pani odpowiedzieć wprost na to pytanie. Natomiast ten przebieg choroby, który pani pokrótce przedstawiła, wskazuje na bardzo ważną cechę chłoniaków. Mianowicie to, że one są zazwyczaj bardzo wrażliwe na chemioterapię plus immunoterapię. I u pani ta wrażliwość najpewniej rzeczywiście była bardzo duża. Zgodnie z opisem ten guz uległ zmniejszeniu prawie że do minimalnych rozmiarów. Natomiast to, jaką terapię stosujemy i czy udaje się to realizować w formie takiej konsekwentnej, w rytmie na przykład co 3 tygodnie, zależy od od wieku, od stanu biologicznego pacjenta i od obecności różnego rodzaju schorzeń współistniejących, które mogą tę możliwość leczenia nam ograniczać. Natomiast co do tego, czy pani na tym etapie może mieć ten zabieg wykonany, czy też nie, no niestety musi pani zapytać lekarza prowadzącego, bo znamy się zbyt słabo i nie mamy możliwości się poznać, również nie mamy możliwości pani zbadać.
Tak, dziękuję panu bardzo. Panie profesorze, dziękuję naszej radiosłuchaczce. Proszę ojca, proszę państwa przede wszystkim, czekamy na państwa telefony. Pani Mario, czy pani chciałaby coś dodać do tych telefonów, czy jakoś skomentować te telefony, które były do tej pory?
No tutaj akurat pokazujemy, w tej audycji daje możliwość zadzwonienia pacjenta, który się znajduje w takiej sytuacji problematycznej. I jakby ciągle też jest za mało takiej edukacji pacjentów, informacji, którą powinni mieć, gdy stykają się z chorobą. Dlatego nasze stowarzyszenie taką informację, edukację proponuje poprzez różnego rodzaju kampanie edukacyjno-informacyjne, wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku teraz przez COVID. One są wstrzymane, ale one się cieszą ogromną popularnością, dlatego że tą podstawową wiedzę przekazują. I my się właśnie jako stowarzyszenie na tym skupiamy, ale jednocześnie właśnie w tych trudnych momentach choroby też oferujemy inną pomoc, o której pan profesor wspomniał, że jeśli pacjent potrzebuje pomocy psychologicznej, to myśmy jesteśmy ją w stanie zapewnić, stowarzyszenie w stanie pokryć koszty finansowe tej pomocy.
Pani Mario, odbierzemy telefon, tak? Dobrze?
Proszę bardzo.
Tak, halo, słuchamy.
Dzień dobry, tu Rybińska Wanda z tej strony.
Witamy pani Wando.
Ja mam właśnie przed sobą wypis. Mam rozpoznanie, pisze C, 85.1, guz gardła górnego i środkowego, chłoniak rozlany z dużych komórek B, N, O, S, C, D, 5+. Podtyp ABC minus. Leczona byłam przez 5 miesięcy mini CHOP. Wyszło po 5 chemiach, nastąpił nawrót. W tej chwili jestem na trzeciej chemii typem mini RB. Mam 83 lata. I nie wiem, chciałam spytać, czy po tych chemiach nastąpi nawrót, bo byłam skierowana do Bydgoszczy. Bydgoszcz mówi, że muszę to RB dokończyć, wszystkie 6 chemii i dopiero później skonsultować się z radioterapeutą. Czy radioterapia pomoże, czy te badanie, te leczenie nie nawróci chłoniak?
Tak, rozumiemy. Panie profesorze, dziękujemy pani bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Panie profesorze?
Jak wspomniałem wcześniej, te możliwości leczenia zależą w dużej mierze od wieku i stanu pacjenta, obecności schorzeń współistniejących. Na podstawie tego raportu, który pani przedstawiła, wnioskuję, że u pani nie było możliwe leczenie takie bardzo intensywne jak u osób bardzo młodych. Niemniej jest to wciąż terapia, która daje szansę wyleczenia. I to jest terapia, którą na świecie uznano do tej chwili jako standard. Natomiast to, czy do tego wyleczenia rzeczywiście dojdzie, czy też nie, trudno jest ocenić, podobnie jak trudno jest oszacować, jaka to jest szansa. W przypadku, gdy ten chłoniak ma lokalizację jakąś pojedynczą, albo też jeżeli po leczeniu pozostaje guz tylko w jednym miejscu, na przykład w tej okolicy, o której pani wspomniała, to jest rzeczywiście bardzo realna szansa, że napromienianie ostatecznie tego guza stopi i doprowadzi do wyleczenia. Ale no raz jeszcze, ten plan leczenia musi być ustalany przez lekarzy prowadzących, tak, którzy znają pani przebieg choroby i odpowiedź na leczenie najlepiej.
Tak, dziękuję bardzo panie profesorze. Odbieramy ostatni już telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, przepraszam, panią prowadzącą, pana profesora. Chciałam zadać dwa pytania. Ja jestem lekarzem. Czy przeciwciała monoklonalne są też wykorzystywane w leczeniu tak zwanych nowotworów litych? I drugie pytanie. Czy w przypadku chłoniaków jest jakaś skłonność dziedziczna?
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie i pozdrawiamy, panie profesorze.
A jeżeli chodzi o przeciwciała monoklonalne, to owszem, one są stosowane również w leczeniu innych nowotworów i takim najbardziej klasycznym przykładem jest trastuzumab. To jest przeciwciało, które jest wykorzystywane u chorych na raka piersi. Tamta skuteczność może nie jest aż tak duża jak w przypadku chłoniaków, ale udowodniono, że stosowanie tego leku u niektórych, przynajmniej chorych na raka piersi, wydłuża życie, zwiększa szanse na wyleczenie. W innych nowotworach też, ale rzadziej takie leki są stosowane. Natomiast jeżeli chodzi o skłonność dziedziczną, ona jest generalnie bardzo niewielka, aczkolwiek w odniesieniu do niektórych podtypów chłoniaków wykazano, że wśród rodzeństwa to ryzyko, jeżeli jeden z członków rodzeństwa zachoruje, to u drugiego jest nieco większe niż u osób niespokrewnionych. Także pewna skłonność jest, ona zależy od podtypu chłoniaka, ale generalnie jest bardzo niewielka. Czyli jeżeli mamy rozpoznanie chłoniaka w rodzinie, to nie powinniśmy panikować, nie powinniśmy z przerażeniem myśleć o przyszłości, bo to ryzyko jest tylko nieznacznie większe niż w przypadku osób niespokrewnionych.
Tak, dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Kończymy już nasze spotkanie. Może na koniec, gdyby pan profesor, nie wiem, zechciał jakiś zaapelować do nas, do radiosłuchaczy, na co mamy zwracać uwagę w przypadku chłoniaków? Co powinno nas zaniepokoić? Bo mówił pan profesor o tym, że profilaktyka jest ważna, że żeby poddawać się tym leczeniom, tym badaniom profilaktycznym, ale jeżeli chodzi o chłoniaki.
W kontekście chłoniaków tak naprawdę to muszę wrócić do początku swojej wypowiedzi, czyli powinniśmy zwracać uwagę na powiększone węzły chłonne, czyli na takie grudki, guzki, które wyczuwamy gdzieś pod skórą, na szyi, pod pachami, czy też w pachwinach. I jeżeli stwierdzimy taki objaw, to powinniśmy się zwrócić do lekarza rodzinnego, który dokona dalszej oceny, na ile to ryzyko, że to jest zmiana nowotworowa, jest duże i na ile potrzebna jest dalsza diagnostyka. Poza tym powinniśmy robić okresowe badania morfologii krwi. Czasem we krwi też występują zmiany, które mogą sugerować rozpoznanie chłoniaka. I takie badanie, myślę, że przynajmniej raz w roku morfologii krwi powinniśmy wykonywać.
Tak, dziękuję bardzo. Panie profesorze, nie mamy już czasu, żeby otworzyć inne piosenki pana autorstwa, ale ja mam taką nadzieję i tak sobie myślę, że dobrze byłoby zrobić tutaj w radiu spotkanie z panem profesorem jako osobą, która oprócz tego, że leczy chorych, to równocześnie jest artystą, tworzy. Więc może kiedyś się umówimy na taką audycję. Panu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego, co najlepsze w pracy zawodowej i w ogóle w życiu.
Dziękuję serdecznie. Będzie mi bardzo miło spotkać się również w kontekście tej innej tematyki.
No właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo przecież mówiliśmy o tym, że potrzebuje siły pacjent, prawda? Że trzeba go wspierać. A przecież lekarze, którzy są narażeni codziennie na sytuacje trudne, też pewnie potrzeba im jakiejś tak zwanej, mówiąc potocznie, odskoczni. Tak, dziękuję.
Na pewno tak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pani Mario?
Tak.
Pani Mario, serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy chciałaby pani może jakoś tak zachęcić osoby chore na chłoniaki do kontaktu z waszym stowarzyszeniem, albo może jakiś kontakt podać, stronę internetową.
Bardzo proszę, jeśli ktokolwiek z państwa ma taki problem, potrzebuje wsparcia, potrzebuje informacji, pokierowania, zapraszamy na naszą stronę stowarzyszenia, to jest www.przebiśnik.org. Wystarczy wpisać Stowarzyszenie Przebiśnik.
No więc właśnie,
wyświetli się nasza strona, wszystkie dostępne kontakty, tam są adresy mailowe, proszę napisać, na pewno ktoś odpowie. Zawsze odpowiadamy, nie zostawiamy pacjentów nigdy bez odpowiedzi. Więc zapraszamy, jesteśmy dla państwa, będziemy służyć naszym doświadczeniem, pomocą, będziemy wspierać. Chorobę można przetrwać.
Dziękuję pani serdecznie, pani Mario.
Dziękuję bardzo.
Również wszystkiego, co najlepsze życzę. Drodzy państwo, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję. Przypomnę, że dzisiaj mówiliśmy o chłoniakach. Naszymi gośćmi byli pan profesor Sebastian Giebel, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, transplantologii, pracujący w Centrum Onkologii w Gliwicach, oraz pani Maria Szuba, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Przebiśnik. Bardzo serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień państwu życzę. Żegna się Barbara Momot. Szczęść Boże.